Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest politolog Michał Glonowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Witam państwa.
Rozmawiamy przed drugą turą wyborów, o północy cisza wyborcza. W regionie łódzkim pojedynek odbędzie się w 13 miastach i 47 gminach województwa łódzkiego. Panie doktorze, czy to będą ciekawe, czy są to ciekawe pojedynki pana zdaniem?
No ja uważam, że każdy pojedynek, zwłaszcza w samorządzie, jest ciekawy, bo to ta władza, która jest najbliżej obywateli, więc z naszego punktu widzenia to są zawsze bardzo ciekawe pojedynki.
Gdzie pana zdaniem może być najostrzej, najciekawiej?
Trudno powiedzieć. No szykuje się, że chyba najciekawiej będzie w Zgierzu i w Pabianicach, z tych takich zwłaszcza najbliżej nas miejscowości. No ale trudno, zwłaszcza po ostatnich doświadczeniach, wierzyć sondażom do końca, więc no też tak...
W tych miejscowościach jest o tyle ciekawie, że doszło tam do pewnej zmiany poparcia, można by powiedzieć, tak. Prawda?
Tak, i to jest też, myślę, że ciekawe dla wyborców, bo zaskakujące. Wyborcy z jednej strony nie lubią być zaskakiwani, zwłaszcza w ostatniej chwili. Natomiast jeżeli w tych wyborach jest coś innego niż było wcześniej, no to zawsze jest to powód, żeby pójść na te wybory. I to myślę, że też jest pozytywny aspekt.
W Pabianicach kandyduje Krzysztof Ciebiada i Grzegorz Mackiewicz. I ciekawe jest to, że przedstawiciel PiS-u Krzysztof Ciebiada uzyskał poparcie przedstawicieli SLD. Takie sojusze na szczeblach samorządowych widocznie są możliwe.
Czy zapowiada to przypadkiem jakieś koalicje w sejmikach i uzyskanie takiej dość egzotycznej większości przez te dwie partie? Ciężko powiedzieć, ale no, zaskakujące poparcie.
Chyba też jest istotne, że w większości tych miast startują urzędujący prezydenci, którzy starają się o kolejną kadencję. Tak jest właśnie w Zgierzu, w Radomsku, w Bełchatowie, w Sieradzu, w Skierniewicach i w Zduńskiej Woli. Jak pan ocenia ich szanse?
Znaczy to jest ogólna taka zasada, że zawsze, czy to urzędujący prezydent, czy urzędujący burmistrz, zawsze jest mu jednak troszkę łatwiej. Dlatego, że no miał 4 lata wcześniej, żeby się wykazać, żeby pokazać się wyborcom. W związku ze sprawowaną funkcją ma też troszkę szerszy dostęp do mediów, niż na przykład mają przeciwnicy. No z uwagi na to, że interesujemy się wtedy tą osobą nie tylko jako kandydatem, ale również jako osobą sprawującą funkcję. Także zazwyczaj jest im łatwiej. Ale, no jak praktyka pokazuje, nie zawsze to łatwiej oznacza, że wygrają.
Nie zawsze, to ja może przypomnę, komu się nie udało tego wykorzystać. To właśnie w Pabianicach Zbigniew Dychto rządził od 2006 roku, ale przegrał już w pierwszej turze. No i chyba Tomaszów Mazowiecki. To też jest taki ciekawy przypadek. Obecny prezydent już przepadł. A tam ten spór będzie dotyczył trochę takich kwestii światopoglądowych. Marcin Witko z PiS, Agnieszka Łuczak, Komitet Wyborców Możemy.
Tak, tu przyznam, że przy pytaniu o najciekawsze wybory wypadł mi z głowy Tomaszów i nie wiem, czy to rzeczywiście nie będzie w ogóle najciekawsze starcie, w związku z tym, że są to no, takie dwie osoby no, dosyć barwne, dosyć znane miejscowo, a no, zwłaszcza pani Łuczak nie jest do tej pory zbyt znana w polityce, znana, bo raczej z innej działalności. No i to może być ciekawe na pewno, zwłaszcza, że to starcie światopoglądowe na pewno rozpali mieszkańców, więc myślę, że no ciekawie.
W pierwszej turze wybory zakończyły się w Łodzi, w Piotrkowie i w Kutnie. Z tych największych miast urzędujący prezydenci wygrali w pierwszej turze. Czy pana zdaniem na te wybory samorządowe w miastach, w gminach przekładają się ogólnopolskie spory? I przede wszystkim podział, który w tej chwili jest tak ostry między PiS-em a Platformą Obywatelską.
No ja przyznam się szczerze, że zawsze mam nadzieję, że nie. To po pierwsze, bo uważam, że no, te spory u góry niekoniecznie powinny przekładać się na te nasze najbardziej lokalne problemy, które no, z tą wielką polityką często nie mają zupełnie nic wspólnego. Natomiast... No chociażby, nie wiem, te takie zmiany poparć kandydatów poszczególnych pokazuje, że ta wielka polityka niekoniecznie musi tutaj wchodzić. Natomiast zwłaszcza w niektórych miastach daje się zauważyć to straszenie politykiem z innej opcji. Ja myślę, że chyba nie będzie to raczej miało przynajmniej większego wpływu niż miało chociażby w poprzednich wyborach.
Ciekawe, czy też ogólnie zakończy się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. To pytanie sobie zadajemy. Ale do tej pory było tak, że Prawo i Sprawiedliwość miało jednego prezydenta, tak? Teraz kandydatów jest 5. W kilku miastach w każdym razie startują kandydaci z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Czy pana zdaniem na frekwencję na przykład będzie miały wpływ oskarżenia Prawa i Sprawiedliwości o sfałszowanie wyborów? teraz już z wyraźnym wskazaniem, kto sfałszował Platformę.
No tak, przyznam się szczerze, że jest to trudne pytanie, dlatego że z jednej strony podejrzenie fałszerstwa wyborów będzie wyborców zniechęcać, tak? No bo jeżeli mamy do czynienia z wyborami, które są nie do końca, gdzie głosy są nie do końca poprawnie przeliczone, tak? Bo na tym miało polegać fałszerstwo, no to rzeczywiście część wyborców może stwierdzić, że no nie ma po co iść, zostaniemy w domu. Natomiast z drugiej strony myślę, że może być na przykład argument do mobilizacji dla zwolenników tej opcji, która miała sfałszować te wybory, żeby pokazać właśnie, że bez żadnych tam machlojek po prostu mamy, jest nas tyle, że możemy wygrać te wybory i nasz kandydat może zdobyć to stanowisko. Trudno je zawyrokować. Ja myślę, że tak naprawdę będzie to w dużej części zależało też od wielu innych uwarunkowań lokalnych przede wszystkim. No mam nadzieję, że nie wpłynie to na obniżenie frekwencji wyborczej, dlatego że w wyborach samorządowych i tak nie jest ona aż tak strasznie bardzo wysoka, jakbyśmy sobie tego życzyli na pewno. No i mam nadzieję, że nie wpłynie.
A jak pan ocenia sytuację w Łodzi? Teoretycznie sprawa jest jasna, jeżeli chodzi o prezydenta. Natomiast w Radzie Miejskiej jest ciekawie, bo Platforma ma tylko połowę głosów, co oznacza, że nie ma większości, a rozmowy koalicyjne trwają wciąż.
No, znaczy myślę, że w Łodzi to jeszcze sytuacja będzie w miarę komfortowa, o tyle, że rzeczywiście Platforma ma poparcie połowy radnych w Radzie, więc no powiedzmy, czy to, nie wiem, wyciągnięcie jakiegoś radnego z któregoś z klubów opozycyjnych, czy też podpisanie jakiejś umowy koalicyjnej rozwiąże tą sprawę. Natomiast, no tak jak chociażby w Zgierzu zapowiada się, że być może prezydent będzie miał przeciw sobie znaczną większość rady i to będzie znacznie większy kłopot. Także ja mam nadzieję, że w Łodzi no, nie dojdzie do powtórki z poprzedniej kadencji, kiedy rzeczywiście pani prezydent nie miała oparcia w Radzie, kiedy była to zdecydowana mniejszość radnych, która popierała jej pomysły w Radzie. Na pewno będzie trudno, aczkolwiek w związku z tym, że mamy stosunkowo mało ugrupowań w Radzie, te negocjacje powinny być dość proste. No, przeciągać się będą na pewno, dlatego że no, SLD ma świadomość tego, że ma tutaj trochę rzeczy do ugrania. Niestety w wyborach poniosło dosyć dużą porażkę, w związku z tym no, walczy teraz tak o troszeczkę też można powiedzieć, no nie może nie o przetrwanie, ale o takie... No, o jakiś chociaż drobny sukces. Także myślę, że z jednej strony targi oczywiście pewnie będą jeszcze trwały przez dłuższy czas, natomiast wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma jakoś za bardzo innej opcji dla jednej, dla drugiej strony.
A pana zdaniem, czy te obecne rozmowy koalicyjne między Sojuszem a Platformą wpłyną na wiarygodność Sojuszu? Sojusz był największym krytykiem w poprzedniej Radzie Prezydent Łodzi. Czy wyborcy rozumieją, że trzeba się dogadywać?
Znaczy ja mam nadzieję, że rozumieją, bo w zasadzie na tym polega polityka i uczymy się jej od 89 roku i już powinni wiedzieć. Natomiast z drugiej strony zawsze wyborcy nie są specjalnie chętni takiemu właśnie dogadywaniu się, takim targom, dlatego że no jeżeli dojdzie do podpisania jakiejkolwiek umowy koalicyjnej, no to przy koalicji jest tak, że obydwie strony muszą z czegoś zrezygnować. I w związku z tym wyborcy zawsze czują się po części, chociaż trochę oszukani, że z czegoś tam, co nam obiecano w kampanii wyborczej, od razu na starcie rezygnujemy i to może troszeczkę zniechęcać. Wszystko będzie zależało od tego, jaka ta umowa mogłaby mieć kształt ewentualny i jakie ustępstwa będzie musiała poczynić Platforma. Na pewno argumentem, który będzie mógł wykorzystać PiS, będzie to, że Platforma wchodzi w sojusz z partią, która przez PiS będzie pewnie nazywana postkomunistami i jest to ta taka najgorsza łatka, którą właściwie w polskiej polityce można przyczepić. No, może niekoniecznie byłbym skłonny nazwać wszystkich członków Sojuszu postkomunistami, bo nie oszukujmy się, od tamtych czasów minęło jednak już sporo lat i duża część z nich chociażby nawet nie pamięta tych czasów. Natomiast wydaje mi się, że to może być argument, który PiS może próbować wykorzystać chociażby w kampanii parlamentarnej, która będzie nas czekała całkiem nie tak długo.
To dla porządku jeszcze odnotujmy, że w sejmiku, mimo że wygrało Prawo i Sprawiedliwość, rządzić będzie bez zmian koalicja Platforma Obywatelska i PSL. Michał Klonowski, politolog, Uniwersytet Medyczny. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję.